W studiu jest dr inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od początku roku docierają do nas sygnały o panującej w Polsce suszy hydrologicznej. Obecnie coraz częściej powraca ten temat i w wielu miejscach odnotowywane są niskie stany wód. Na czym polega to zjawisko?
Jak najbardziej obserwujemy to na punktach pomiarowych, na stacjach hydrologicznych, którymi zarządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Świetnie, że pani redaktor to przytoczyła, bo to są dobre miejsca, w których można punktowo mieć obraz tego, co dzieje się na danym odcinku rzeki, ale też i przez to w całym odcinku zlewni. I to w zasadzie nas tutaj, badaczy, akademików, ale też i w naszych działalności, w wsparciu ze studentami, to jest właśnie obszar, którym najbardziej się zajmujemy, czyli właśnie to holistyczne podejście całej zlewni. I jak najbardziej ta sytuacja, którą w tej chwili doświadczamy, no można powiedzieć, że jest trudna, pełna wyzwań. Mimo to, że kilka dni temu mieliśmy dosyć intensywny opad w okolicach Wrocławia i w samym Wrocławiu, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmie się cały epizod, to tutaj wysokość jego to było około 20 paru litrów na metr kwadratowy, czyli inaczej 20 kilku milimetrów. I jeżeli odniesiemy do początku roku, to tego typu opad mieliśmy tylko jeden w ciągu roku obecnego, czyli od stycznia, i łącznie możemy powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy niemal przy połowie roku kalendarzowego, a nie osiągnęliśmy jeszcze 100 mm, gdzie w zasadzie średnia wartość opadu, taka średnioroczna wartość opadu dla Wrocławia i okolic, to jest w tej chwili za ostatnie 30 lat, czyli od 1991 do 2020 roku, takie 30-lecie klimatologiczne, to ta wartość wynosi 530 mm. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie osiągnęliśmy nawet jeszcze 1/5 tej średniej wieloletniej.
Czy w takim razie, skoro mieliśmy tylko jeden taki intensywny opad, no prawie w półroczu, czy zjawisko suszy hydrologicznej jest dla nas groźne?
Jak najbardziej. To właśnie obserwujemy na stacjach wodowskazowych, które w tej chwili nawet po opadzie, ilość ich, która jest na Dolnym Śląsku, stan niski rejestrowany jest na około 40 kilku stacjach. Przed tym opadem było to, proszę zwrócić uwagę, 70 parę, więc no minął zaledwie tydzień czasu. Ta sytuacja nieznacznie się poprawiła, no ale zobaczymy jeszcze, co przyniesie nam maj, ale proszę zwrócić uwagę też na to, że jesteśmy przed tak naprawdę najcieplejszym okresem, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, gdzie wokół ulicy Wrocławia na Dolnym Śląsku występują wysokie temperatury powietrza i też mogą pojawić się bezopadowe dni, no, które będą pogłębiały te efekty. Natomiast dla rolnictwa, dla leśnictwa, przede wszystkim tam, gdzie no przede wszystkim mamy do czynienia z roślinami, te efekty suszy będą najbardziej dotkliwe, no z tego względu, że są to obszary, no, które potrzebują wody. I tak jak odnosimy to do wodowskazów, tak jak jeszcze obserwujemy to w zlewniach, to w gruncie tej wody faktycznie widać, że jest deficyt.
Mamy właśnie różne rodzaje suszy hydrologicznej, między innymi susza meteorologiczna, hydrogeologiczna. Czym one się różnią?
Tak, w zasadzie wyróżniamy cztery rodzaje. Pierwszy to jest ten tak zwany niedosyt wody atmosferycznej, czyli realizujący się przez brak opadów. Jeżeli występuje kilkunastodniowy okres, kiedy nie występują opady, wówczas przechodzimy do suszy właśnie hydrologicznej. Pomiędzy jeszcze niektórzy wyróżniają suszę taką rolniczą, glebową, to wtedy widać na tej wierzchniej warstwie gruntu, że ona jest przesuszona, i ta hydrologiczna charakteryzuje się tym, że ją obserwujemy właśnie na stacjach wodowskazowych, najlepiej na stacjach hydrologicznych, że obniża się poziom zwierciadła w rzekach, no i również w zbiornikach. Tu we Wrocławiu mamy kilka takich zbiorników, w których już co roku obserwujemy, że jest dosyć niski poziom wody. W Ogrodzie Japońskim prawie brakuje wody na przykład też, więc to są takie sytuacje. No i jeżeli ten stan nadal się utrzymuje, czyli woda z nieba nam nie dostarcza tej wilgoci w gruncie, wówczas obniża się poziom wód gruntowych i to jest najniebezpieczniejsza sytuacja, ponieważ ona jest najbardziej dotkliwa. Oprócz strat w rolnictwie może powodować też przerwy w dostawie wody, jeżeli ujęcia wód mamy powierzchniowe z rzek lub nawet ze studni. Jeżeli to są studnie, powiedzmy te kilkunastometrowe, no to również w takich studniach może zabraknąć wody i przez to możemy takiego komunikacyjnego w dystrybucji wody tutaj problemu doświadczyć.
Czy możemy więc powiedzieć, że obecnie dostrzegamy prawie wszystkie rodzaje suszy hydrologicznej?
Obecnie, no tak jak wspomniałem, jest trudna sytuacja, ponieważ od początku roku, w zasadzie w początek roku weszliśmy już z suszą hydrologiczną, czyli z tym trzecim etapem. Mimo to, że była śnieżna zima, w sensie takim, że pojawił się śnieg, ona, no, my to nazywamy, że mimo wszystko była bezśnieżna, ponieważ nie było jej takiej ilości tego śniegu, który powiedzmy był chociaż zbliżony właśnie do tych średnich wieloletnich, więc mimo tej białej zimy nie było i wystarczająco dużej ilości wody, która uzupełniłaby te deficyty, które powstały w poprzednich latach. I z tego powodu w rok kalendarzowy weszliśmy w środowisku z tym trzecim stanem i on szybko przez te kolejne miesiące, marzec, kwiecień, spowodował obniżenie do poziomu tego właśnie czwartego hydrogeologicznego. Dlatego też te niewielkie opady relatywnie, które teraz wystąpiły, no owszem, one może są miłe, przez chwilkę będziemy widzieć tą wodę podniesioną chociażby w rzekach, przez chwilkę będzie wilgotny grunt, ale to nie jest taka ilość, która by ten wieloletni deficyt potrafiła uzupełnić.
No właśnie, dlaczego ta woda nie zatrzymuje się w glebie?
To już też jest wieloletni problem, który obecne i część poprzednich władz próbuje odwrócić, z tego względu, że myśmy mieli w naszym kraju jeszcze po wojnie taką strategię, żeby z jednej strony odwadniać dużo obszarów, które przeznaczaliśmy pod rolnictwo, z tego względu, że po wojnie potrzebne nam było sporo obszarów, które dostarczałyby nam po prostu żywności, więc żeby zachować to bezpieczeństwo żywnościowe kraju, jak najwięcej terenów było osuszanych. Z drugiej strony dosyć intensywnie wodę eksploatował przemysł i z trzeciej strony oczywiście były warunki pogodowe, klimatyczne, więc w naszych warunkach klimatycznych, kiedy mamy zderzenie stref powietrza kontynentalnego i morskiego, to mamy tutaj dosyć dużą ilość burz, to Państwo to znacie, tak? W czerwcu, w lipcu, więc zagrożenia związane z powodzią, czy taką mniejszą, wezbraniami i większymi powodziami zawsze były i one będą, ze względu na cechy naszego klimatu. Stąd też polityka była taka, żeby jak najszybciej wody się pozbywać, żeby ograniczać to zagrożenie. Natomiast widać, że po latach tej polityki okazało się, że w zasadzie niemal cała powierzchnia naszego kraju jest stale odwadniana. No stąd też teraz próbujemy odwrócić tę tendencję i przywracać tą infrastrukturę, no, która tutaj na tych terenach, przede wszystkim na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie była przed wojną, która regulowała poziom wód. No i przez to z jednej strony pozwalała w realny sposób ograniczyć zagrożenie powodziowe, a z drugiej strony gromadziła wodę właśnie w korytach rzecznych, w kanałach, na potrzeby rolnicze, na potrzeby przemysłowe, no i też takie komunalne, konsumpcyjne.
Jednak sytuacja hydrologiczna jest też ściśle związana z tym, co się dzieje w klimacie, a klimat się zmienia. Czy Polska dziś jest narażona na niedobory wody mimo tych okresowych, intensywnych opadów?
Jeśli chodzi o warunki klimatyczne, to jesteśmy w dosyć uprzywilejowanej sytuacji właśnie ze względu na mieszankę tych cech klimatu kontynentalnego i morskiego. I w zasadzie takie największe uderzenie wzrostu temperatury, średniej temperatury, które obserwowane jest generalnie na całej naszej planecie, ono największy taki impact, wpływ ma wyrażony wokół równika i oczywiście w tych strefach wyżej położonych, czyli tak naprawdę w basenie Morza Śródziemnego. Według projekcji i symulacji zmian klimatycznych, które są rysowane, tam powiedzmy na 2050, 2100 rok, to przesuwanie się wzrostu temperatury no oczywiście będzie jakoś odsunięte w czasie, natomiast nasze położenie geograficzne i właśnie ten styk no spowoduje, że struktura opadów co do ilości przede wszystkim za bardzo się nie zmieni, natomiast to, co obserwujemy, coraz bardziej się zmienia, to jakby ta struktura intensywności czasu trwania. To są wyzwania, z którymi właśnie infrastrukturalnie w zakresie melioracji, w zakresie ochrony powodziowej, ochrony miast też musimy po prostu próbować się mierzyć. No i na to będzie nakładał się wzrost temperatury powietrza, który z kolei będzie powodował wzrost parowania, a to też będzie pewną korzystnymi warunkami do pojawiania się tych warunków burzowych w okresie letnim. Więc to wszystko tak w pewien sposób fajnie się sprzęga i z siebie wynika. Powinniśmy po prostu być czujni i te, powiedzmy, dobre praktyki, które zaczynają być wdrażane, no na pewno kontynuować.
A czy to, o czym pan powiedział, to jak wszystko wynika z siebie, może też sprawić, że część polskich rzek będzie okresowo wysychała?
Myślę osobiście, że na ten moment jeszcze nam to nie grozi, powiedzmy, w dającej się przewidzieć przyszłości, natomiast na pewno już obserwujemy w taką sytuację w rowach melioracyjnych i ewentualnie w mniejszych rzekach, w mniejszych potokach, no i części potoków górskich. To myślę, że ci z Państwa, którzy spędzają czas u nas w tej części Sudetów, w Karkonoszach, w Górach Izerskich, no to mogą to obserwować w okresach letnich, że po prostu wody w potokach nie ma. I no i oczywiście ta sytuacja może się pogłębiać, jeżeli będzie się przesuwała. No w obszarach górskich wiele nie jesteśmy w stanie zrobić z takich zabiegów technicznych ze względu na spadek. Natomiast tu w obszarach powiedzmy niżej położonych tych podgórskich to jak najbardziej ta kwestia retencji takiej krajobrazowej, korytowej, rolniczej, którą też tutaj wspieramy na wydziale na przykład z naszym Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Tu prowadzimy warsztaty, szkolenia, jak sobie właśnie radzić z tymi stosunkami wodnymi właśnie w terenach, na terenach wiejskich, więc no, to są działania, które jesteśmy w stanie podjąć, no i jest szansa, że unikniemy właśnie stosując tego typu zabiegi okresowego wysychania rzek.
O dobrych praktykach i działaniach jeszcze troszeczkę powiemy, ale za chwilę. Jednak w ubiegłą środę był pan w terenie, razem ze studentami w terenie w okolicach Wrocławia. Jaka jest sytuacja hydrologiczna na tych ciekach wodnych, które sprawdzaliście?
Przed wystąpieniem opadów no, można faktycznie potwierdzić, że sytuacja na rzekach, szczególnie tych niekontrolowanych, które nie mają wodowskazu i te interesują nas najbardziej, bo zawsze możemy na ten monitoring IMGW spojrzeć sobie na stronie hydro.imgw.pl. Natomiast no, to co widzimy, chociażby jeżdżąc na rowerach wokół Wrocławia, czy nawet w samym Wrocławiu na takich rzekach, powiedzmy jak Bruchówka, którą mieliśmy okazję odwiedzić, no to widać, że tam poziom wody był niski. Teraz po opadach, które wystąpiły w ciągu minionego tygodnia, faktycznie widać ślady wody, która przebiega przez to koryto. Natomiast nawet jeżeli to była metrowa warstwa wody, to widać, że ona po prostu spłynęła i ta woda w korycie rzeki i też w przyległych terenach po prostu nie została.
Co to może oznaczać dla Wrocławia?
Wrocław na szczęście, jeśli chodzi o zabezpieczenie wody, to tu jest dobrze zorganizowane, chociaż no, też nasze miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji na różnego typu spotkaniach no, sygnalizuje, że z tych ujęć wody, które są gromadzone w Oławie, one no, powoli przestają wystarczać ze względu na wzrost po prostu Wrocławia, zagęszczenie tutaj ludności i potrzeb. To oprócz rozrastającego się miasta, wzrostu ilości osób, które tutaj mieszkają, które też przybyły do nas po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, no to też rozwija się przemysł wokół miasta, więc jakby te potrzeby wodne są coraz większe. No i te zasoby, które niesie ze sobą rzeka Oława, no są niewystarczające. Część z Państwa może wie, że istnieje taki tak zwany bypass, który część wody górskiej z Nysy Kłodzkiej przerzuca tutaj Oławy, więc jest zasilana. Natomiast te rzeki, które są powiedzmy w okolicy, jeżeli tutaj nawiązujemy do tej wizyty terenowej i sytuacji wokół Wrocławia, no to one oczywiście są pewnym obrazem tego, co się dzieje wokół Wrocławia, ale na bezpieczeństwo jakby wodne Wrocławia tutaj nie będzie wpływało, no z tego względu, że źródło jest troszkę z innego kierunku.
Powiedzieliśmy o tym, że coraz częściej słyszymy o niskim poziomie wód gruntowych, obserwujemy go, widzimy też problemy z retencją. Jakie konsekwencje ma to zjawisko, mają te zjawiska dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale jeżeli chodzi o rolnictwo, ale też i o codzienne funkcjonowanie miast?
Przede wszystkim na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo ujęć wód na właśnie potrzeby komunalne, takich no, codziennych gospodarstw i rolnych, i miejskich, z ujęć powierzchniowych. One też, te ujęcia są i powierzchniowe, i, no, i też spora część jest ujęć podziemnych, natomiast z tych wód płytej położonych, zlokalizowanych. Więc ograniczenie, deficyt w zasobach wód powierzchniowych, czy to w rzekach, czy docelowo właśnie w tych zasobach wód gruntowych będzie no, powodował i takie sygnały przecież już co roku mamy, w szczególności z terenów górskich, że mogą pojawić się okresowe wyłączenia wody lub wodę po prostu trzeba do niektórych miejscowości dowożyć beczkowozami.
Na co oprócz tych okresowych wyłączeń wody powinniśmy się przygotować w najbliższych miesiącach?
Na razie to, co widzimy za oknem, napawa pewnym optymizmem. Niecodziennie jest gorąco, to z jednej strony jest jakaś ulga też dla naszego funkcjonowania. No, z drugiej strony zbliżają się wakacje, więc też wszyscy chcielibyśmy, żeby tego słońca było jak najwięcej. Natomiast no, osobiście niestety muszę to ze smutkiem powiedzieć, że akurat słońce w tym roku nie jest dla nas najlepszym rozwiązaniem, najlepszym wskaźnikiem z tego względu, że okresy bezopadowe będą po prostu powodowały pogłębianie się suszy, którą borykamy się nie tylko w tym roku, ale ona trwa już tak naprawdę od nawet wielu lat i w zasadzie z roku na rok ten stan się po prostu pogłębia. Niska ilość wody, która spadła z nieba na naszym obszarze w tym roku, jest naprawdę niepokojąca. Najniższy taki roczny wartość, która została zarejestrowana od 1951 roku, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 350 mm. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tym roku trochę popada i jednak nie będzie to rok rekordu, ale właśnie tego niechlubnego, czyli minimalnego. Proszę też pamiętać, że nagrzana powierzchnia w wyniku właśnie oświetlania ją przez słońce, bezchmurne niebo, no będzie powodowało falę upałów, która też jest niezbyt dobra tak już biometeorologicznie dla naszego funkcjonowania. Też wtedy wzrośnie jakby zapotrzebowanie na wodę, no bo będziemy potrzebowali się nawadniać, schłodzić. No i z trzeciej strony taka nagrzana powierzchnia może powodować zwiększone zagrożenie i pożarowe, ale też występowania burz. Więc burze z kolei mogą skutkować zagrożeniem takich szybkich powodzi błyskawicznych, które oczywiście, jeśli chodzi o przejście wody, to jest krótka sytuacja trwająca kilka, no maksymalnie tam do 10 godzin. Natomiast gwałtowność tych zjawisk no czasami no potrafi być zaskakująca.
A jak my możemy przyczynić się do ograniczenia tej suszy? Czy taki zwykły szary człowiek ma na to jakiś wpływ, może coś zrobić? Wspomniał pan o dobrych praktykach?
Tak. No jako przedstawiciel Wydziału Inżynierii Środowiska i tej, całej tej części środowisk akademickich i pozarządowych, które zabiegają o to, żeby chronić przyrodę, a woda jest im integralnym elementem, to no jak najbardziej zwracałbym na to, na takie codzienne praktyki. Tak? To oczywiście też to mówię z uśmiechem, no bo powiedzmy zakręcanie wody w mieście nie spowoduje, że nagle odwrócimy sytuację. Natomiast dobrze jest po prostu szanować każdą kroplę wody, którą mamy na co dzień. Jeżeli kąpiel czasami na przykład nie musi by trwać tak długo, no z pewnych względów czasami przyjemnie jest w wodzie posiedzieć, natomiast też może i warto wybrać się czasami nad rzekę. No, ten stan ich mimo wszystko nie jest aż taki zły, żeby nie można było się tam, powiedzmy, spędzić trochę czasu. Też jeśli tutaj mogę zwrócić uwagę, to warto też spojrzeć na takie codzienne nawyki konsumpcyjne, bo ponieważ istnieje jeszcze coś takiego jak ślad wodny produktów, więc na przykład produkty, które są opakowane w cokolwiek, to też pamiętajmy o tym, że czasami może lepiej kupić produkt, który nie ma na sobie tyle opakowań, bo wyprodukowanie każdego opakowania to jest jakaś ilość wody, która była potrzebna w tym procesie. Sporo właśnie w obszarze warzyw jest i owoców wody potrzebne, też produktów przetworzonych z owoców. Tutaj bardzo duża ilość wody jest wykorzystywana, a największa relatywnie jest potrzebna w obszarze tekstylnym, czyli ubrania. Tutaj też jestem osobiście gorącym orędownikiem tego, żeby, jak to się mówi trywialnie, nie szaleć z zakupami, ponieważ za każdą koszulką to są naprawdę tysiące litrów wody, żeby w całym cyklu życia i przygotowania, dostarczenia, żeby ładnie wyglądała na półce sklepowej, to jest naprawdę dosyć długa droga.
A ja przypomnę, naszym gościem był doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.